Witamy w części drugiej. Skończyliśmy na tym, że Andrzej powiedział, jakie są etapy w życiu szkoleniowca, jakie sam przechodził, o swoich doświadczeniach. Wskazaliśmy najważniejsze cechy, a teraz chciałem zapytać o te mniej przyjemne rzeczy, czyli takie największe problemy, z jakimi spotkamy się na tych poszczególnych etapach. Problemy, wyzwania, jakieś takie małe upierdliwości, które może nie są istotne, ale jednak denerwują, dają się odczuć. Co byś wskazał jako te negatywne cechy czy aspekty życia szkoleniowca?
No pewnie przy różnych osobowościach i obdarowaniach to będą różne rzeczy, ale generalnie jest takie powiedzenie, że nasza słabość kryje się w cieniu naszej siły. Czyli jeżeli ktoś jest dobry w czymś, to prawdopodobnie jest dobry w czymś, co jest tego przeciwieństwem. Czyli ja jestem dobry w takim koncepcyjnym, ogólnym widzeniu rzeczy, takim wizjonersko-strategicznym, ale już w rzeczach administracyjnych bardzo się gubię. Taki anegdota z naszego życia, tutaj raczej Bożena wypisuje faktury, rachunki. I pamiętam taki moment, kiedy Bożena była w ciąży, więc ja tam wypisywałam. Pamiętam, jednego dnia wziąłem, mówię, taka czarna robota, najgorsza robota, coś, co mi po prostu sprawia, że życie przestaje mieć sens, czyli wystawianie faktur. Wystawiłem 10 faktur i wszystkie były z błędami. Tak, więc powracały tam niektóre, to były jakieś literówki, niektórych coś tam, że dawałem kopiuj wklej, tam nie wszystko usunąłem. Ale w jednym było tak, że była jakaś firma, która miała dosłownie 9 wyrazów w nazwie. I ja pomyślałem sobie, że za dużo jest tego, więc tylko 2 wpisałem, bo wydawało mi się, że oddają istotę sprawy, tak?
Ojej.
Więc to są takie rzeczy. Natomiast tak, no już od początku tak firmy to, co ja widziałem, że potrzebuję, tak? Potrzebowałem księgowych. Tak, do dzisiaj potrzebuję zresztą. Ludzi, którzy by tym się zajęli, tak? Czyli, czy kwestia na przykład jedziesz na szkolenie i potrzebujesz zrobić skrypt. Oczywiście jak już raz zrobisz skrypt, no to ten skrypt może tam udoskonalić czy coś, ale już masz, gotowiec. No ale mówię o tych początkowych, pierwszych momentach, tak? To było dla mnie takie zaskoczenie, że tam szkolenia dla firm i nagle się okazuje, że tutaj skrypt jest potrzebny, że na przykład są firmy, które podpisują umowę i chcą prezentację zobaczyć wcześniej. Ja niekoniecznie korzystam z prezentacji. Nie, czasami korzystam, czasami nie. To różnie, zależy od tematu. Ale jak mogę, to wolę z nich nie korzystać, nie lubię, jakby trochę mi ograniczają, wolę flipchart pisać i na żywioł bardziej rozmawiać z ludźmi, odpowiadać na pytania, no ale są firmy, które wymagają, żeby przesłać im, no to dobra, zacząłem przesyłać, więc jakby te same administracyjne rzeczy, czyli zrób teraz skrypt, tak, nie chodzi o treść, tak, chodzi o samo zrobienie, zrób teraz prezentację. No i tu zaczęły się problemy. Wysyłam komuś prezentację, a on mówi, że nie w takim formacie. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest format. Więc okazało się, że to jest bardzo proste zrobić coś w innym formacie. Ale właśnie te rzeczy techniczne, tak? Zaczynały mnie tam gryźć. Więc tam posiłkowałem się jakimiś znajomymi, moją bratową, którzy robili. No i w pewnym momencie tak moja bratowa szczególnie mi cisnęła. Mówi, Andrzej, potrzebuje strony. Ponieważ początki były takie, że to znajomi znajomych z polecenia byli klienci, więc ja mówię, po co mi jakaś strona, i tak mam klientów. I w pewnym momencie, dobrze, dorosłem do tego, żeby mieć stronę, ale teraz, żeby mieć stronę, to musisz mieć kogoś, kto będzie ci tą stronę obsługiwał, kto będzie coś robił i tak dalej. No, różne tutaj gagi były przy okazji, na przykład stronę, którą mam obecnie, tak? Strona, gdzie jest dużo filmików. Oczywiście te filmiki są na kanale YouTube i one tylko są, tak, też udostępnione na stronie. Więc był pewien człowiek, który kiedyś tam do mnie napisał, że mógłby mi zrobić stronę, że potraktujemy tak bardzo w bardzo takich preferencyjnych warunkach i tak dalej. No więc ja mu opisałem, co chcę zrobić, mając na myśli taką stronę, jak wygląda teraz, na co on powiedział, no wiesz Andrzej, preferencyjne warunki dotyczyłyby prostej strony, ale ta strona nie jest prosta, to będzie kosztowało 10 tysięcy złotych za zrobienie. No właśnie, suma wydawała mi się trochę duża, skonsultowałem się to z kilkoma osobami, jeden z nich mi powiedział, wiesz co Andrzej, taką stronę możesz zrobić samemu, nawet nie mając specjalnej wiedzy. Oczywiście to aż takie proste nie było, natomiast no właśnie to jest to, co Cialdini pisał w regułach wywierania wpływu. Jeżeli w czymś nie jesteś pewien, nie znasz się na tym, to bardzo łatwo ktoś, kto się na tym zna, może wziąć duże pieniądze tylko dlatego, że ty się na tym nie znasz, a dowiedzenie się tego, tak, może kosztować o wiele mniej. Miałem taką śmieszną sytuację kiedyś z samochodem. przestał mi działać pilot samochodu, tak? Prosta rzecz, bateria. No ale przez kilka dni nie działał, przyjechałem, kupiłem nową baterię, no i okazało się, że rozprogramowało się auto. Zadzwoniłem do jakiegoś elektryka tutaj w mieście, no i gość mi powiedział, że to dużo czasu, że on mu na cały dzień musi auto, że to trzeba zaprogramować, no to tak będzie 350 zł. Okej, poszedłem do takiego człowieka, od którego kupiłem baterię do pilota i on jest taka złota rączka, wiele rzeczy wie. I mówię, proszę pana, jak zaprogramować auto, żeby ten pilot znowu działał? I on wyciąga jakiś pożółty skrypt i mówi, tutaj są wzorce, proszę sobie znaleźć auto, pożyczył mi, poszedłem na drugą stronę ulicy, zobaczyłem i okazało się, że tam trzeba było pozamykać wszystkie drzwi, ponaciskać kilka przycisków i w ciągu 3 minut zaprogramowałem auto. Nie płacąc ani złotówki, tak? I tak samo jest trochę w firmie, że jak się rozwija firma, to jednak na pewnych rzeczach musisz się znać, nawet jeżeli ich nie robisz.
Mm-hmm. No to tak mówi się, że biznes się rozwija razem z przedsiębiorcą, który go prowadzi.
Tak, dokładnie. I teraz ja mam księgowych, ale ja też co jakiś czas ich pytam o pewne rzeczy. Nie pytam o te takie niuanse, ale pytam o istotę sprawy. Mam człowieka, który obsługuje mi stronę, ale też potrzebuje pewne rzeczy wiedzieć, więc w pewnym momencie jest trochę tych pułapek takich właśnie rzeczy zakulisowych, czyli takich administracyjnych, tutaj związanych z istnieniem w internecie, ale też kolejna rzecz, na przykład z samym prowadzeniem szkoleń. Na przykład większość ludzi nie negocjuje cen sal wykładowych albo warunków, jakich są, tak? Znam ludzi, którzy robią szkolenia, oni akurat zajmują się organizacją szkoleń i organizują szkolenia czasami dla bardzo znanych takich ludzi z branży szkoleniowej i mówią, że te szkolenia robią, ale na tych szkoleniach nie zarabiają, a czasami nawet minimalnie do nich dokładają. Oczywiście, no właśnie, ja mówię, no to po co to robicie? Oni mówią tak, ponieważ my zarabiamy na innych szkoleniach, a na tych szkoleniach chcemy tylko pokazać, że my pracujemy dla tych ludzi, co daje nam już większą renomę, bo oni nie są szkoleniowcami, oni tylko organizują eventy. Czyli oni mówią, wynajmiemy ci salę, zrobimy ci catering, zrobimy ci reklamę i tak dalej. No i to, ponieważ robią w miejscach, które są droższe, gdzie catering dużo kosztuje i tak dalej, czasami nie ma aż tak dużo ludzi, natomiast dla nich to, no i oczywiście ten, dla którego robią, ma jakąś stawkę, za którą poprowadzi szkolenie, poniżej której nie zejdzie, tak? No ale teraz, powiedzmy, że to mój znajomy, tak, opowiadał kiedyś, chciałem wymienić imię i nazwisko, chociaż on to powiedział publicznie, ale mniejsza o to. Zrobił kiedyś szkolenie, tak? To było tak, że nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy, że to było coś w tym stylu, tak, że przyszło 50 osób, które zapłaciły po 250 zł, tak? Czyli ile tam wyszło? Około 12 tysięcy, prawda?
No tak.
I on był taki podekscytowany, dopóki nie zobaczył rachunków. Za salę, za catering, tak? Swój za dojazd, swój za hotel, podatek. I okazało się reklama, tak? Okazało się, że bo mnie współpracował tam z człowiekiem, z którym to robili. Okazało się, że to 12 tysięcy może brzmieć dobrze za dwudniowe szkolenie, ale już to, co zostaje z tego, już tak dobrze nie brzmi, więc jest kilka takich rzeczy, tych właśnie głównie administracyjnych, takich technicznych, w których można się pogubić i tutaj trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy, tak z mojego doświadczenia to wynika. Po pierwsze, że rzeczy idą wolniej niż by się chciało, a druga rzecz, którą trzeba na pewno wziąć pod uwagę, to oprócz tego, że rzeczy idą wolniej, to że będą przeciwności i trudności, których się nie spodziewamy, tak? I które nawet trudno przewidzieć. No weźmy prozaiczną rzecz, tak? Raz się tego nauczyłem, od tamtej pory tego nie robię. No nie wiem, załóżmy, że prowadzisz szkolenie w miejscowości, do której masz 4 godziny, żeby dojechać, tak? Szkolenie zaczyna się o godzinie 12. Wyjeżdżasz sobie o 6.30 z domu. O 10.30 masz być na miejscu. Niech będzie jakiś korek. Jak wypadek na drodze, korek, musisz objechać, dojeżdżasz na styk. Więc nauczyłem się, że trzeba wyjeżdżać dzień wcześniej, przenocować i iść. To oczywiście jest i czas, i to zwiększa koszty, więc jakby to jest trochę tak, że wchodzisz na wyższy poziom, to nie będziesz funkcjonował tak samo jak na niższym poziomie, tylko zarabiał więcej, tylko dojdą dodatkowe wyzwania, które trzeba się dobrze przyglądać, tak? Których No chociażby tak mój znajomy, który zaczął latać do Stanów Zjednoczonych, tak, z wykładami, powiedział do mnie, wiesz Andrzej, wszystko fajnie, tylko kupisz elegancki garnitur, raz, drugi weźmiesz go do samolotu i musisz kupić nowy. Tak, no, taki, można powiedzieć, a nic wielkiego. Może i nic wielkiego, to zależy. Taki garnitur też może trochę kosztować, ale druga rzecz to jest to, że takich rzeczy jest mnóstwo, tak? I musisz wiedzieć, jak funkcjonować na kolejnym etapie. Dobrze jest popytać i dlatego ja jestem fanem tego, żeby wchodzić w relacje z ludźmi w branży, z niektórymi się zaprzyjaźnić, z niektórymi będziesz po prostu znajomym, ale czasami właśnie będąc, słuchając, tak? Nie mówię podsłuchując, tylko słuchając, jak o czym rozmawiają ludzie, pewne rzeczy cię zrozumiesz, czy zrozumiesz, jak już będziesz kilka lat później, ale też możesz popytać ludzi, jak sobie radzą z pewnymi rzeczami.
No to myślę, że się wpisuje w ten element dobrej organizacji, którą podałeś, że to jest ważna cecha szkoleniowca w poprzedniej części naszej audycji. I też już zacząłeś o tym mówić, więc zbierzmy tak w całość pytanie o tych dodatkowych ludzi za kulisami, którzy są potrzebni albo nawet wręcz niezbędni, żeby to wszystko, mówiąc kolokwialnie, hulało. Z czyjej pomocy ty korzystasz i do obsługi jakiej rzeczy? Bo wiemy, że można do obsługi fanpage'a wynająć sobie firmę, wiemy, że do chociażby do montażu audycji też jest taka możliwość. To z jakich usług ty korzystasz i jakie polecasz początkującym szkoleniowcom, żeby sobie outsourcowali?
Więc tak, no jest kilka rzeczy. Pierwsze, pisanie newslettera, nagrywanie audycji, mówię o treści i o samym tym nagrywaniu, tak, czyli tym, co robimy teraz, nagrywanie audycji, nagrywanie wideo, pisanie wpisów na blogu i tak dalej. Osobiście jestem przeciwnikiem, żeby to zlecać komuś innemu, ponieważ uważam, że to są rzeczy, które mają właśnie pokazać ciebie, tak, mają pokazać mnie. Ludzie mogą zobaczyć. Czasami mam klientów, którzy tam piszą i mówią, że okej, pana usługi nie należą do tanich, więc chciałem próbną sesję. Ja piszę, że nie udzielam próbnych sesji, natomiast na moim blogu w tej chwili jest około 300 darmowych materiałów. Proszę sobie przejrzeć, zobaczyć, czy jest nam po drodze. Tak? Więc są pewne rzeczy, na których musisz odcisnąć swoje takie no indywidualne piętno, tak? Pokazać siebie. Natomiast to co można, tak? To tak. Na pewno ktoś, kto obsługuje od strony technicznej stronę, tak? Kolejna rzecz, dobrze, jak masz jakiegoś analityka, który będzie ci analizował właśnie, skąd jest ruch na stronę, newsletter, jaka jest klikalność, jaka jest otwieralność, tak? Można, fajnie jest podszkolić się w jakimś copywritingu, żeby wiedzieć, jak pisać, żeby to wzbudzało emocje, żeby to przekonywało ludzi. Na pewno ktoś, kto jest grafikiem komputerowym, byłby tutaj pomocny, kto zrobi jakąś grafikę. Kolejna rzecz, jeżeli nagrywam, tak jak ja robię, tak? Jeżeli nagrywam wideo, to nagrywamy, ale potem do tego człowieka należy montaż i tak dalej. Jeżeli nagrywam audycje swoje, no to po prostu je nagrywam, zapisuję w Audacity, czasami jakaś tam obróbka niewielka, ale jeżeli potrzebuję większej obróbki, to są ludzie, których wysyłam. Czasami tak jak tutaj my nagrywamy teraz przez Skype'a, czasami z kimś nagrywam, ta rozmowa trwa dłużej i pewne rzeczy są, trzeba posklejać, więc są ludzie z zewnątrz, którzy to robią. Kolejna rzecz to ludzie, którzy na przykład na szkoleniach, tak, szczególnie jak jest większe szkolenie, ktoś, kto będzie, kiedy ludzie wchodzą, spisywał, tak, ich przy wejściu, czy tam dawał jakieś informacje, ktoś, kto zajmie się cateringiem, ktoś, kto będzie sprzedawał książki, ktoś, kto zarezerwuje hotel, kto znajdzie jakąś salę szkoleniową, zrobi jakiś research w internecie na jakiś temat. No tego typu rzeczy, tak, to tak teraz wymieniałem, którymi u mnie zajmują się ludzie z zewnątrz, czy firmy z zewnątrz.
No i każdemu z nich wypadałoby coś zapłacić, więc pytanie, jakie wskazałbyś główne koszty, jakie ma szkolenia, więc już pomijając te tak, wynikające z prowadzenia działalności, no ale co, mazaki na flipcharty trzeba kupić czy nie i jakie inne rzeczy, które nie są oczywiste, jakie byś wskazał? Mhm.
Są dwa rodzaje rzeczy. Jedna, bo czym innym są szkolenia firmowe, czym innym są szkolenia otwarte. Na szkoleniach firmowych to w większości wypadków do firm należy zapłacić ci za przejazd, zarezerwować ci hotel, zrobić catering, mieć flipchart, pisaki. Także szkolenia dla firm są od tej strony jakby takie lightowe, że przyjeżdżasz i prowadzisz. Tak?
Na gotowe.
Tak. W szkoleniach dla firm to, co jest ważne, no co, na co się kiedyś naciąłem, ponieważ no, w tych technicznych rzeczach nie jestem dobry, że przyjechałem i na pendrive'ie miałem prezentację. Okazało się, że laptopa, którego oni mieli, nie można było z niego odpalić tej prezentacji i tak dalej. No ktoś tam się w końcu znalazł, kto to zrobił, tak? Ale to jest... Natomiast tutaj też powiem taka rzecz. W szkoleniach dla firm, kiedy podpisujesz umowę, to na kilka rzeczy zwróć uwagę, tak? Po pierwsze, czy firma płaci ci zaliczkę, czy zadatek, tak? Zadatek jest bezzwrotny. Kolejna rzecz. Co należy do ciebie? Czy ty przesyłasz im na przykład w PDF-ie materiały i oni mają wydrukować, czy ty masz wydrukować materiały? Tak? Kolejna rzecz. Czy jest tam napisane, że płacą ci za przejazd, za hotel? Czy oni przygotowują salę i oni płacą za catering? Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, że to firmy robią, tak, ale w umowie musisz zobaczyć, czy jest to uwzględnione. Mi osobiście nie zdarzyła się taka sytuacja, ale znam szkoleniowców, którzy podpisali umowę, podekscytowani, że to jest jakaś duża na przykład spółka akcyjna, no ale później dostali maila, na przykład 3 dni przed szkoleniem, tam panie XY, przypominamy o szkoleniu i w ramach pana obowiązków należy. I tutaj nagle gość otworzył oczy, tak, ze zdumienia. Natomiast tak, inne z kosztów, kiedy prowadzisz szkolenie otwarte, tak, to kiedy liczysz, to prosta rzecz, jak obliczyć cenę szkolenia otwartego? Po pierwsze, policz swoje koszty, czyli koszt dojazdu. W dojeździe licz nie tylko paliwo, ale policz też bramki, na przykład jeżeli jedziesz autostradą. Koszt wynajęcia sali, flipchart, czy będzie w sali, czy nie. Poza tym, to, co to znaczy, że w sali będzie flipchart? Kiedyś byłem w sali, gdzie był flipchart, ale nie było kartek. Tak?
I co w takich sytuacjach zrobić?
Wiesz co, w takiej sytuacji, to co ja zrobię, no właśnie problem czasami polega na tym, że te sale, ktoś, kto jest właścicielem tych sali, daje jakiegoś tam człowieka, nie wiem, tak, w tamtym wypadku była, tak, to była jakaś tam, jej ciocia była właścicielką, ona tam była, ona nic nie wiedziała, tak, ciocia jej dała parę złotych za to, żeby siedziała, otworzyła nam salę i zamknęła. Ja mówię, że flipchart, ona zadzwoniła do cioci, ciocia powiedziała, że jest tablica ścieralna, że ta tablica po prostu jest ścieralna, tak. Na szczęście miały tam pisaki i w taka sytuacja. Natomiast ja ze sobą woszę zawsze flipchart. Jakby mam to w aucie, nawet nie wyjmuję, tak? Flipchart swój i swoje pisaki, tak? Bo to też z tymi jakością pisaków bywa różnie. No, niestety trzeba wziąć pod uwagę, że czasami się zapłaci jakieś mandaty, tak? Za przekroczenie prędkości albo za parkowanie w miejscu, gdzie się wydawało, że można zaparkować, a jednak nie. Więc to są na pewno rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jakby ogólnie rzecz biorąc pokażę inne koszty bycia szkoleniowcem, natomiast co jest fajne, w byciu szkoleniowcem naprawdę są niewielkie koszty. To jest biznes, w który możesz wejść i wyjść, nie wchodząc w specjalne koszty. Chyba że, tak, kiedyś miałem klientkę, która właśnie weszła w biznes szkoleniowy w ten sposób, że podpisała umowę w jednym z większych polskich miast, wynajęła sobie biuro na rok czasu i podpisała umowę. Specjalnie jej nie poszło, a z umowy musiała się wywiązać, więc miała duże długi, tak? No ale już pomijając takie tego typu rzeczy, no to tak, możesz pracować z domu, tak? Możesz pokój czy część pokoju zrobić sobie na biuro. Nie wiem, jeżeli potrzebujesz, powiedzmy, jakiegoś laptopa, komputera, potrzebujesz jakiś mikrofon typu 300-500 zł, którym będziesz na przykład nagrywał audycję. Kosztem może być, kiedy nagrywasz filmiki, tak? Płacisz firmie, która cię nagrywa, więc tutaj może być koszt. Kiedy piszesz książkę, tak? To jest koszt. Jeżeli piszesz samemu, jeżeli piszesz przez jakieś wydawnictwo, no to oni pokrywają koszty. Jeżeli piszesz samemu, no to kosztem jest wydanie książki. Kosztem jest oczywiście twój samochód, utrzymanie tego samochodu, to no telefon, tak? Telefon i opłata. Ja dużo dzwonię, dużo rozmawiam, więc to jest kolejna rzecz. No, ja osobiście kupuję dużo książek. Też jest dużo fajnych, darmowych materiałów w internecie. Jednak darmowe też są fajne, natomiast są pewne rzeczy specjalistyczne albo ciekawe, które lubię, więc ja osobiście dużo wydaję na książki. Jakieś szkolenia, na których ty pojedziesz, żeby zdobyć trochę wiedzy, żeby rozwinąć się. Też jak jeździsz, jak ja jeżdżę jako szkoleniowiec, to moje nastawienie jest nie tylko na zdobycie wiedzy czy jakichś umiejętności, ale też patrzenie na warsztat, jak człowiek pracuje. Na przykład kiedy Harvecker był w Polsce i bardzo mi zależało, byłem na tym pierwszym spotkaniu, kiedy on osobiście był. Oczywiście jego trenerzy pracują na jego licencji, więc odtwarzają to wszystko, co on robi, no ale to zawsze dobrze jest zobaczyć człowieka, który to wymyślił. No i bardzo ciekawe, tak około 2500 ludzi było. Szkolenie trwało chyba 4 dni, bardzo intensywne. Natomiast czas między, czyli powiedzmy 1,5-godzinna sesja, to najdłuższy czas mówienia to było 10 minut, a potem było jakieś ćwiczenie do zrobienia przez uczestników. Albo chociaż przybij piątkę. Także oni cały czas utrzymywali uwagę ludzi. Bardzo dużo pracowali z pytaniami. Mówiąc, pytali o coś. Więc no to są takie niuanse. Warto na takich rzeczach bywać, warto to zobaczyć. I kilka rzeczy, które zobaczyłem, wprowadziłem, to też pomogło mi się rozwinąć i trochę więcej zarobić. No i takie rzeczy już jak, nie wiem, wizytówki, zrobienie roll-upu, utrzymanie strony internetowej. No to są rzeczy, które są związane z kosztami.
Tutaj z tego, co opowiadasz, to można się przerazić, bo jest bardzo dużo tych szczegółów do takich niuansików. Powiedziałeś, że można się ich uczyć, obserwując innych, warsztat innych, jak pracują. Jakie są jeszcze inne sposoby, że chciałbym wejść w branżę szkoleniową, chciałbym się dowiedzieć tych niuansów, zanim wejdę, bo ja na przykład nie wpadłem na to, żeby kupić swój flipchart i go wozić. To skąd dowiadywać się takich rzeczy, poza już właśnie podglądaniem warsztatu innych? Czy jesteś w stanie wskazać jakieś źródła?
Wiesz co, ja osobiście nie znam takich źródeł. Właśnie to mogłaby być fajna nisza, napisać właśnie taki podręcznik, tak? Czego potrzebujesz na szkolenie. Być może są jakieś takie podręczniki, tylko... No kiedyś widziałem, pamiętam, tam była moja znajoma, która jest psychologiem i ona tam kiedyś jakiś tam miała poprowadzić szkoleń. Normalnie nie prowadzi szkoleń, ale jakaś tam firma ją zaprosiła. I ona kupiła jakąś taką książkę, opracowanie akademickie na temat prowadzenia szkoleń. Być może w czymś takim by było, bo tam było bardzo szczegółowo opisane szkolenie, tak szczegółowo, że aż mi to zraziło. Ja nawet nie pamiętam tytułu tej książki i nawet nie chciałem jej kupować. Więc nie wiem, gdzie można. Natomiast... warto popytać trochę ludzi, tak?
Właśnie mówisz o kontaktach w branży. O to chciałem zapytać, czy to jest jakiś trop, żeby nawiązać relacje z ludźmi, którzy już szkolą i czy oni mogliby być źródłem takich informacji?
No tak, myślę, że to jest właśnie takie podstawowe, tak? Zapytać ludzi, bo wiesz, no to jak wszędzie, tak? Ludzie w branży, większość ludzi w branży to jest twoja potencjalna konkurencja, natomiast warto bywać w miejscach, gdzie są ludzie, którzy są przyjaźnie do ciebie nastawieni, mimo że są z branży i czasami może nawet robicie dokładnie to samo. Natomiast chętnie się z czymś podzielą, wymienią jakimiś informacją. Powiem ci, co ja zrobiłem, właśnie teraz przypomniałaś mi jedną rzecz. Mam znajomą, która prowadziła firmę szkoleniową, nie wiem, z 10 lat, wtedy kiedy ja zaczynałem, to ona już przynajmniej 10 lat prowadziła firmę szkoleniową. Też nie musiała jej prowadzić, ponieważ jej mąż bardzo dobrze zarabia, ona w tamtym, no ale ona tak dla siebie, dla swojego własnego rozwoju tą firmę prowadziła. W tej chwili już nie prowadzi, robi doktorat, poszła trochę tam w inną stronę, ale w każdym razie ja powiedziałem jej wprost, że mam zamiar prowadzić firmę szkoleniową i czy moglibyśmy się spotkać, gdzieś tam zaprosiłem na kawę i czy ona mi mogła kilka rzeczy powiedzieć. I ona powiedziała tak, że bez problemu i ona mi te rzeczy mniej więcej, co ja mówię tutaj, tak, to ona mi po prostu mówiła, tak, podzieliła się ze mną. Żałuję wtedy, że tego nie nagrywałem, bo jakby wtedy, kiedy ona mówiła, to pewne rzeczy mnie zaskoczyły, pewne wydawały się oczywiste, ale tak naprawdę później, jak już kolejny rok, dwa po tej rozmowie, to co jakiś czas przypominały mi się fragmenty tej rozmowy, ale częściej jakby po nie w czasie, tak, czyli kiedy już jakiegoś babola walnąłem i mi się przecież ona o tym mówiła.
Przypomina mi się to hasło, które często mówiłeś w swoich audycjach, że biznes to relacje. Więc jeżeli nie ma relacji, również z konkurencją czy z mentorami, no to nie ma biznesu, przynajmniej dobrego i funkcjonującego. A jeżeli założymy, że już wiemy te podstawowe rzeczy, jesteśmy gotowi ruszyć, to będzie nam potrzebna promocja. I tu mówiłeś o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że powinniśmy pokazywać siebie i to było, właśnie przejawiało się tymi materiałami na blogu, na Facebooku, i tym całym darmowym kontentem, który się dzielisz. Jest to sposób na pokazanie się. A z drugiej strony przy ludziach wspomniałeś, że warto mieć analityka i z nim konsultować właśnie popularność naszych działań. Jakbyś wskazał takie, nie wiem, trzy główne kroki dotyczące promocji, takie z największą dźwignią, w co warto pójść, żeby jak najszybciej stać się rozpoznawalnym? No bo od tego zależy duża część naszego powodzenia, że ktoś nas zna. To co zrobić?
Nie wiem, czy tutaj jest jakaś droga na skróty trochę, bo nawet tego typu droga, że nagle wszędzie zaistniejesz w internecie, ja pokażę trzy kroki, tak? Ale wydaje mi się, że to jest dosyć długa droga, bo nawet jeżeli nagle wszędzie zaistniejesz, to i tak ludzie potrzebują czasu, żeby się do ciebie przyzwyczaić. Nawet jeżeli, nazwijmy to tak, przykleisz się do kogoś, kto jest znany i będziesz z nim robił, to też ludzie będą zwracać uwagę na tamtą osobę, nie na ciebie, tak? Przynajmniej w tej początkowej fazie, więc na pewno to są te dwie rzeczy ułatwiają, tak? Natomiast takie dwie rzeczy dla mnie główne, tak? Pierwsza rzecz to jest, no to jest taki schemat, który ja wykorzystywałem kiedyś często, czyli robisz darmowe spotkanie, gdzie dzielisz się swoją najlepszą wiedzą, zapraszasz na nie ludzi, mówisz tak, że to będzie darmowe spotkanie, że podzielisz się swoją najlepszą wiedzą, że potem zapraszasz ich na, nie wiem, jakąś kawę, herbatę i że jeżeli to im się spodoba, to będą mogli tam kupić u ciebie w promocyjnej cenie, tak? I promocyjna cena nie oznacza, że koniecznie musisz zejść ze swojej ceny, ale że możesz dodać im coś więcej, tak? Coś, co... jakiś dodatkowy coaching, czy to, co Maciek Dudko kiedyś opowiadał, jak jakaś tam firma chciała, żeby obniżył bardzo mocno cenę, no więc on zaproponował im 100 książek, które normalnie kosztowałyby tam, nie wiem, 30 zł, czyli 3000, i on powiedział, że da im je za darmo. Oczywiście jakby koszt tam produkcji, tworzenia samemu książki to jest powiedzmy około 5 zł, czyli z jego perspektywy kosztowało go to 500 zł, z ich perspektywy, gdyby chcieli te książki kupić, kosztowałoby to 3000 zł, więc dostali bonus, tak? Czyli to jest jeden taki naprawdę coś, co bardzo fajnie działa, czyli zapraszasz na coś darmowego, tak? Ludzie wiedzą, że będziesz tam sprzedawał, czyli że na zakończenie, jak pokażesz swoją darmową wiedzę, tą najlepszą wiedzę, to potem zaproponujesz im sprzedaż, tak? No ale jednocześnie będą mieli okazję się przekonać i też jakiś tam poczęstunek, nawiązanie relacji, więc to jest na pewno jedna rzecz. A druga rzecz to jest wytrwałe dawanie wartości, czyli jeżeli chcesz się wypozycjonować jako ekspert, jako człowiek, który zna się na czymś, to bierzesz jeden temat, wałkujesz go przez rok czasu na różny sposób, piszesz na blogu, nagrywasz materiały, robisz spotkania i te dwa sposoby, no tak, piszesz na blogu i teraz musisz mieć kwestie, jak ludzie się dowiedzą o tym, tak? Jednym tym podstawową rzeczą, którą ja używam, poza listą newsletterową, to jest Facebook, tak? Gdzie informuję o najnowszych wpisach i rzeczach, które się ukazały, więc i tutaj jedną rzecz trzeba wziąć pod uwagę, to o czym ja mówię, czasami spotykam ludzi, którzy są wąskimi specjalistami w czymś, to nie jest źle, tak? Tylko chcę coś pokazać. Czyli ktoś mówi, a jeżeli chodzi o blog, to jeszcze mógłbyś i to, a jeżeli chodzi o kanał na YouTubie, to polecałbym ci to i to, a jeżeli chodzi o podcasty, to polecał, tak, tylko że ja nie jestem YouTuberem, podcasterem, blogerem, nie jestem autorem, nie jestem wykładowcą, tak, to co mówiłem, ja jestem nauczycielem, a to są formy. I teraz, kiedy ktoś idzie tylko w jedną stronę, to no to po prostu, jeżeli idziesz tylko w jedną stronę, jesteś blogerem, to nie jest źle, ale to wtedy jakby ty skupiasz się całkowicie na tym. Tak? Ja skupiam się na różnych rzeczach. Więc dwie podstawowe rzeczy, gdyby ktoś zaczynał zupełnie, to powiedziałbym mu, kup bloga ze swoim imieniem i nazwiskiem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli kupisz bloga, nie wiem, z jakimś, jak być bardziej produktywnym, to oznacza, że do końca życia będziesz musiał mówić o produktywności. A jak kupisz swoim imieniem i nazwiskiem typu Józef Nowak, żeby nie używać Jan Kowalski, to niezależnie, czy to będzie produktywność, przywództwo, czy to będzie blogowanie, czy to będzie gotowanie, to jakby ty jesteś marką. Więc pierwsze, kupiłbym taką domenę i zacząłbym regularnie raz w tygodniu prowadzić bloga, informować o tym przez Facebooka I druga rzecz, którą bym zrobił, robiłbym darmowe spotkanie, gdzie pokazywałbym swoją wiedzę i zapraszałbym do kupienia płatnych na przykład usług.
Mhm, czyli zaczynamy działać, mamy swojego bloga, promujemy się, nawiązujemy relacje w branży, zaczynamy funkcjonować jakoś na tym rynku. I czy jest taki moment, a jeśli tak, to kiedy przychodzi, że już można mieć poczucie, że to zaskoczyło, ja się w tym sprawdzam, jakąś klientelę mam i z tego będę mógł żyć. Czy jest taki moment, że można już być spokojnym, czy to cały czas trzeba pracować na swoje funkcjonowanie w szkoleniach?
Więc tak, na pewno trzeba cały czas pracować. Tak, czasami ktoś mówi, o, dochód pasywny. I ja mówię, że ja nie za bardzo wierzę w dochód pasywny. Ktoś mówi, no ale masz na przykład wideo szkolenia na blogu. I ja mówię, no tak, mam wideo szkolenia, ale muszę coś zrobić, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, że je ta baba. Czyli na przykład promować je i regularnie na przykład dawać kolejną treść, tak? Więc to jest jedna z takich rzeczy. Natomiast tak, ważny jest ten pierwszy moment. Ja tam używałem takich słów flow, momentum i tak dalej. Więc teraz może te dwa słowa rozwinę, bo one dobrze tłumaczą pewną koncepcję. Więc to jest tak, czujesz flow, czyli lubisz nauczać jakby szkolenia, to cię pociąga, kiedy widzisz innych nauczających, to mówisz, wow, to jest świetne, pójdę w to. Okej, zaczynasz to robić. I czujesz właśnie to flow, czyli czujesz się dobrze. Ale to jest jedyne, co jest dobre. Bo ty czujesz się dobrze, może inni są zadowoleni, ale nie ma pieniędzy z tego, tak? Albo są niewielkie. Dlatego ludzie tutaj odpadają z branży szkoleniowej czy coachingowej. No i teraz ten moment, kiedy przebrnęłeś już to i wpadłeś w ten moment momentu, tak? Czyli na przykład masz już takie obłożenie, tak? Ja kiedyś miałem tak, że jak zobaczyłem, ile mam klientów indywidualnych, jak dużo ich spływa, tak, to stwierdziłem, że gdybym miał tylko klientów indywidualnych, to naprawdę dobre pieniądze bym zarabiał tylko z nich, tak? Czyli to jest ten moment, że nagle to już płynie, ludzie się sami zgłaszają, przychodzą, nawet niespecjalnie musisz się promować, jednak, i to jest to momentum, tak? Czyli to już nie jest tylko flow, że czuję się dobrze na szkoleniu, ale to jest momentum, czyli to jest pewien styl bycia, gdzie są klienci, gdzie masz więcej zaproszeń, niż jesteś w stanie ogarnąć, gdzie masz więcej pieniędzy, że nie chodzi o to, że miesiąc kończysz na zero i już super, a co będzie w następnym miesiącu, tylko jesteś parę miesięcy do przodu, więc to są fajne rzeczy, natomiast żeby utrzymać to momentum, żeby mieć tych klientów, to jest... No dla mnie, tak, kiedy się robi taki klasyczny model każdego biznesu, to mówi się, jakie są twoje kluczowe działania. Dla mnie kluczowe działanie jest cały czas jedno, dawanie wartości. Więc w pewien sposób musisz utrzymywać te kluczowe działania. Oczywiście im bardziej to się rozkręca, potrzebujesz też jedna rzecz, której nie mówiłem, ponieważ ja jeszcze tego nie zrobiłem i pewnie to zrobię za jakiś czas, natomiast jakby to jest coś dla mnie bardzo odległego, to jest posiadanie sprzedawców.
W jakim sensie sprzedawców?
Ludzi, którzy będą sprzedawać twoje usługi. Tak, jeden z bardziej znanych polskich szkoleniowców, jeżeli nie najbardziej znany, nie wymienię imienia, nazwiska, tak, ma 7 sprzedawców, czyli 7 ludzi, którzy go sprzedają, jego usługi, jego ofertę. To nie jest nic złego, tak, nie z tego powodu nie wymieniają go z imienia i nazwiska. Tylko chodzi o to, że ci ludzie, czyli oni obdzwaniają firmy, oni jeżdżą, piszą maile, nie wiem, wiedzą, że jakiś event będzie robiony, czyli oni robią wszystko, żeby sprzedać jego usługi, jego materiały, jego książki i tak dalej. Tak więc to pokazuje, że nigdy nie ma tego momentu, że możesz osiąść na laurach i powiedzieć, o, już mam wszystko, już więcej nie potrzebuję, już teraz. Oczywiście, gdyby tak człowiek osiadł na laurach, to w pewien sposób tą siłą rozpędu jeszcze pociągnie, ale później już, jak jest bardzo wysoko, to może nie wypadnie z branży, ale już jakby sam będzie widział po ilości zaproszeń i po coraz mniejszych zarobkach, że coś idzie nie tak.
No jak kiedyś rozmawialiśmy, bardzo podobało mi się określenie, jak zapytałem, to chyba było w wakacje, że nie ma sezonu, a ty powiedziałeś, że na pewnym etapie rozwoju to ty decydujesz, kiedy jest sezon. I to, myślę, tak dobrze podsumowuje tę myśl. Chociaż i tak, jak teraz dodałeś, trzeba cały czas pracować. To nie jest branża, w której ktoś się rozkręci i już do końca życia ma zapewnioną pracę. A branża szkoleniowa, branżą szkoleniową, czy to jest taka samodzielna wyspa, że to, co się tu dzieje, to od niczego innego nie zależy? Czy są jakieś branże powiązane, że jeżeli tam się źle dzieje, to na tobie się to odbije. Jest coś takiego?
Tak, na pewno jest, no chociażby ten kryzys, który tak symbolicznie uważa się, ten upadek Lehman Brothers w 2008 roku we wrześniu, to był moment, kiedy branża szkoleniowa bardzo mocno to odczuła, ponieważ pierwsze, co ludzie robią, to tną koszty. I teraz kosztem jest co? Kosztem są szkolenia. Oczywiście trochę inaczej jest w dużych korporacjach, bo one jednak lepiej mają większe zasoby finansowe i one bardziej rozumieją i mają wkomponowane te szkolenia. Natomiast wiele tych mniejszych firm, no po prostu, żeby przetrwać, musiało ciąć wszystkie możliwe koszty. Więc na pewno to zależy od ogólnej sytuacji takiej ekonomicznej, tak, że im firmom się lepiej powodzi, tym więcej jest zaproszeń, tak. Na pewno to zależy ogólnie od takiego rozwoju świadomości społeczeństwa, czyli w Polsce nie wiem, czy są ludzie, którzy żyją jako mówcy, nie mam na myśli szkoleniowcy. Wiem, że chyba Jacek Walkiewicz jest taką osobą, który w pewnym momencie zdecydował, że dobra, ja już nie chcę być szkoleniowcem, tak, szkolić ludzi, prowadzić warsztatów, coachingów, ja chcę być mówcą. Ja chcę, żeby mnie zapraszali, żebym ja mógł godzinę, dwie mówić do ludzi. No, ma też swoją księgarnię, więc jakby to jest też jego jakieś tam źródło utrzymania. Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie ma problemu. Są ludzie, którzy w ogóle rozpoczynają swoją karierę, kończą tam college i mówią, dobra, ja chcę być mówcą motywacyjnym i po prostu w tą stronę idą. W Polsce tego nie ma, więc jakby być może gdzieś ktoś tam coś działa, ja nie wiem po prostu, ale wydaje mi się, na szeroką skalę tego nie ma. Natomiast przewiduję, że za parę lat pewnie będzie, tak? Bo pewne trendy do nas przychodzą.
Jakbyś zdefiniował tą granicę między gdzie się kończy szkoleniowiec, a gdzie zaczyna się mówca? Mhm. Czym oni się tak naprawdę różnią?
Mówca przekazuje wiedzę, a szkoleniowiec przekazuje umiejętności. Czyli mówca, i tu jeszcze bym rozróżnił, no to rozróżniłbym jeszcze takie dwie rzeczy, tak? Rozróżniłbym mówcę motywacyjnego od nauczyciela, tak, motywacyjnego. Czyli mówca motywacyjny to jest taki typu Les Brown, tak? Byłeś w Poznaniu, tam się widzieliśmy, jak był Les Brown i Niki Wójcic, to Les Brown jest typowym takim mówcą motywacyjnym, tak? Czyli po spotkaniu z mówcą motywacyjnym ty wychodzisz taki pełen zapału, emocji, tak, mogę to zrobić. Okej. Okay. A druga osoba to jest nauczyciel motywacyjny. To jest na przykład John Maxwell, który przy spotkaniu z nim on naucza cię na przykład zasad przywództwa i ty znasz zasady. Ty nie tylko wychodzisz z nastawieniem, wow, poradzę sobie, ale ty wiesz na przykład, jak zbudować zespół marzeń, ty wiesz, jak rozwiązywać konflikty, ty wiesz, jak komunikować się z różnymi typami osobowości, tak? Wiesz te rzeczy. I to ci daje mówca. Albo daje ci te emocje, albo daje ci tą wiedzę. Natomiast szkoleniowiec to jest ten, który mówi, dobrze, jest taka i taka metoda sprzedaży, omawia ją, mówi, dobrze, a teraz w parach to poćwiczcie. Ludzie ćwiczą w parach, zadają mu pytania, jest interakcja, tak? Nauka praktycznych rzeczy. Co innego jest słyszeć i usłyszeć, nawet weźmy tą samą rzecz, tak? Że ktoś mówi, dobrze, są trzy rodzaje wstępu, tak? Wstęp prosto z mostu, kiedy pierwsze zdanie, które mówisz, jest tak mocne, drugie to jest historia, a trzecie to jest pytanie, tak? I to mówi mówca. On ci mówi, on ci przekazał informację. A teraz ja mówię, dobrze, Arek, są trzy rodzaje wstępów i teraz ty weź w parze z tam, nie wiem, z Bolkiem, tak? Przećwiczcie. Teraz najpierw ty mówisz, opowiadasz historię, którą byś zaczął szkolenie, a kiedy kończysz, Bolek mówi do ciebie. Czyli ty uczysz się tego praktycznie, czyli robisz coś. Tu bym jeszcze rozróżnił, bo tak, szkoleniowiec może działać tak jak Harv Eker, tak? Było szkolenie, były tam ćwiczenia do zrobienia, ćwiczenia w parach, ćwiczenia samemu. 2500 ludzi na sali i ci ludzie mogli to robić, bo to było szkolenie, czyli były praktyczne rzeczy, nie, to nie były wykłady, to były praktyczne rzeczy, które ludzie ale robili sami. A czym innym jeszcze jest warsztat, gdzie prowadzący ma interakcję z każdą osobą. Taki warsztat idealny to jest 6-8 osób, myślę do 12 można maksymalnie ogarnąć, gdzie ty jesteś w stanie ocenić każdego i każdemu zwrócić uwagę. No i oczywiście na samym końcu jest indywidualny coaching czy mentoring, tak?
Mhm. Czyli tak widzisz tę różnicę. Kończy się nam już czas audycji, jeszcze chciałem zapytać o kategoryczne błędy, których no dobry szkoleniowiec czy początkujący szkoleniowiec z aspiracjami, z ambicjami musi uniknąć. No, jakbyś wskazał 2 czy 3, na co zwrócić uwagę, żeby nie wpaść w jakąś pułapkę.
No dla mnie błąd numer jeden to jest udawać kogoś, kim się nie jest. Czyli kiedy pozujesz na kogo... Początek branży szkoleniowej w Polsce, tak? Do dzisiaj się opowiada te historie. Ludzie, którzy podjeżdżali na przykład w jakimś luksusowym Ferrari, tak? Wychodząc, żeby się popisywać. Oczywiście to Ferrari było wypożyczone, tak? To nie było jego auto, tak? Albo ktoś, kto, nie wiem, opowiada niestworzone rzeczy, tak? Które nie są prawdą. I teraz to jest udawanie kogoś, kim nie jesteś, czyli to jest cały czas musisz kogoś udawać, cały czas musisz coś ten i jeżeli będziesz ciągle udawał, to po prostu masakra, tak? Po pierwsze ludzie nie są głupi, więc szybko to odkryją, a po drugie to mocne ciśnienie w człowieku, który ciągle udaje kogoś, kim nie jest, więc to, powiedziałbym, że to jest pierwszy błąd. Drugie, rzucanie się na zbyt głęboką wodę, czyli nagle wynajmujemy hotel Marriott, wynajmujemy tam catering, płacimy kilkadziesiąt tysięcy złotych i liczymy, że ktoś przyjdzie na szkolenie. Jeszcze nie sprzedaliśmy szkolenia, tak? Ale już tam podpisaliśmy umowę. Więc to jest druga rzecz. A trzecia rzecz to jest... Trzecia rzecz to jest w zasadzie o nim mówiłem, ale powiedziałbym, to jest nierozwijanie siebie, tak? Czyli okej, coś już wiem i teraz nikt nie ma prawa... Anglicy mają fajne powiedzenie, teachable, podatny na nauczanie, tak? Czy jak mój mentor mówi, kiedyś rozmawialiśmy o pewnym człowieku i on powiedział o nim tak, jest to fajny gość, tylko podejrzewam, że nie ma kogoś, kto może mówić do jego życia. Czyli nie jest podatny na to, żeby ktoś dał mu jakieś słowa korekty, zachęty, napomnienia, te trzy rzeczy.
No tak, no to jest spójne z tym, co mówiłeś wcześniej, że ta wiedza powinna iść dwukierunkowo i że osoba, która jest szkoleniowcem, też jest szkolona podczas swoich własnych szkoleń, tylko z tego względu, że umie słuchać. To chyba się wpisuje w to określenie teachable. Mam jeszcze ostatnie pytanie, nie wiem, jak je ująć, bo można powiedzieć, że na przykład w życiu chrześcijanina ostatecznym celem jest zbawienie, tak? Czyli cokolwiek się nie wydarzy, jeżeli ten cel osiągniemy, to jest dobrze. A czy jest taki ostateczny cel w życiu szkoleniowca, że wszyscy do tego dążymy i jeżeli to zrealizujemy, to już jest okej i wszystko zostało zrobione? Czy jest taka ostateczna rzecz?
Jestem w stanie ją wskazać dla mnie. Nie wiem, czy to będzie dla wszystkich, ale wydaje mi się, że tak. To jest zostawić po sobie pewną myśl, która będzie żyła i kształtowała ludzi dalej, nawet kiedy my odejdziemy. Na przykład Stephen Covey. Jego już nie ma wśród nas, ale na przykład jego książka 7 nawyków skutecznego działania. Do dzisiaj to przesłanie jest żywe i kształtuje wielu ludzi, kształtuje na pewno mnie. Także myślę, że zostawienie czegoś takiego, co przeżyje nas.
A czy to jest cel taki dla początkujących również, czy to przychodzi dopiero z czasem?
Myślę, przy mojej obecnej koncepcji patrzenia na biznes, to jest tak, że od początku ważne, żebyś miał ten silny, to co Simon Sinek mówi, why, dlaczego, silny powód. Coś, co tak cię pasjonuje, co jest dla ciebie tak porywające, że przejdziesz różne trudności i przeciwności i że widzisz, że dobrze, zaczynam, nie mam tego, ale w tą stronę idę. Chociaż w pewien sposób masz, ponieważ ta idea nie żyje w wirtualnym świecie, tak? Ta idea żyje w ludziach. Zaszczepiasz pewną ideę w ludzi, więc już od początku, jak coś robisz, to widzisz ludzi, którzy dzięki ideom, które zaszczepiłeś w nich, zmienili swoje życie na lepsze.
No, z tego, co mówisz, to branża szkoleniowa jest szeroka. Myślę, że dla wielu osób znalazłoby się tu miejsce. Jest trudna i wymaga stałej pracy, twoja zasada www. Może dawać spełnienie i to są świetne rzeczy. A tak od strony już na koniec bardzo technicznej, prozaicznej, jakie są zarobki? Czy to, z tego da się żyć? Jeżeli ja miałbym rzucić pracę, gdzie mam średnią krajową albo ciut więcej, ciut mniej, to czy branża szkoleniowa będzie w stanie chociaż tyle mi zapewnić?
Mówimy teraz o średnim poziomie bycia szkoleniowcem, nie o tym początkującym. Jesteś w stanie zarobić średnią krajową na jednym dniu szkolenia dla firm. Tak? Więc mniej więcej tego rzędu to są pieniądze. Oczywiście możesz zarobić więcej, możesz zarobić mniej, ale mówimy o jakby tak trochę uśredniając, tak? Oczywiście to, o czym mówimy, to jest w pewien sposób zarobek brutto, tak? Bo masz jeszcze tam inne rzeczy. Tylko na pewno jest to branża, gdzie możesz dobrze żyć. Wiesz, ja od kilku lat utrzymuję czteroosobową rodzinę, tak? Ze swojej działalności, więc jakoś pozwala to przetrwać.
Da się żyć. No tak, ale to już na pewnym etapie. A na początku, rozumiem, tak nie jest. I jakbyś określił ze swojego doświadczenia i z tego, co widzisz po ludziach, jaki jest dobry czas dojścia na ten średni poziom? Czy to jest kwestia 3 miesięcy, pół roku, 3 lat, 10 lat?
Tu miałbym przede wszystkim pytanie, kim jest i ile lat ma ta osoba, która chce zacząć? Ponieważ no, jeżeli ktoś zaczyna w wieku 20 lat, to on pewnie jest dla niego miejsce w branży szkoleniowej, ale może być trochę trudno mu wbić się na przykład na rynek szkoleń dla firm albo no jakikolwiek, bo myślę, że przed 30 jest trochę trudno. Trochę to brzmi... Nie chodzi o to, ten człowiek może mieć dobrą wiedzę, ale nie ma pewnych doświadczeń, tak? Życiowych i dlatego może brzmieć niewiarygodnie dla pewnych ludzi. Więc myślę, że to jest kwestia bardziej wieku, w którym się zaczyna. Covey zaczął po 50 swoją firmę, był wykładowcą akademickim. Więc myślę, że to jest kwestia wieku, w którym się zaczyna, tak? Czyli gdybym miał zupełnie uprościć, to powiedziałbym tak, jeżeli myślisz, że chcesz być szkoleniowcem, a masz mniej niż 30 lat, to zajmij się czymś związanym z branżą, to zajmij się jakimkolwiek biznesem, rozwijaj się osobiście, odkładaj pieniądze, a w wieku 30, mając już odłożoną jakąś sumę, jakąś poduszkę taką finansową, powiesz, to jest zmęczenie, poduszkę finansową, zacznij działać w branży szkoleniowej, no, tak bym powiedział, tak? I myślę, że człowiek koło 30 mniej więcej tak w ciągu 3 lat powinien już wyrobić sobie ten taki średni poziom. Mhm.
No dobrze, to na koniec jakbyś mógł powiedzieć jedną rzecz, czego można życzyć szkoleniowcowi, no takiemu jak ty, czego byś sobie życzył?
Chyba życia pełnego pasji, żeby nie pozwolić sobie, dla mnie pasja jest też pewnym wskaźnikiem. Jeżeli nie ma we mnie pasji, to albo zajmuję się tym, co nie jest odpowiednie, albo zajmuję się tym, co jest odpowiednie, ale zrobię to w zły sposób, na przykład wpadając w pracochodzic. Więc życzyłbym każdemu szkoleniowcowi i nie tylko życia takiego pełnego pasji. I chcę jeszcze dopowiedzieć tutaj, tak, bo mówił to o branży szkoleniowej i mam swój program, trening trenerski, czyli jak zostać szkoleniowcem. Zobacz na ten program. Może to będzie coś dla ciebie, jeżeli słuchasz tej audycji, interesują cię te tematy. On trochę kosztuje, jest tak pomyślany, żeby się zwrócił w ciągu następnego roku, jeżeli będziesz działał. Natomiast tam zawarłem całą swoją wiedzę i przygotowuję cię praktycznie do pierwsze pół roku do poprowadzenia pierwszego szkolenia, a drugie pół roku przez indywidualną pracę z ludźmi, więc to jest coś, co tak przy okazji chciałem powiedzieć i ponieważ kończymy, dzięki Arek też za ten wywiad i powiedz na samo zakończenie, co ty chciałbyś powiedzieć tym, którzy słuchali tego wywiadu i przypomnieć jeszcze, gdzie mogą więcej dowiedzieć czegoś o tobie.
No ja chyba chciałbym życzyć tego, czego ty zawsze życzysz, czyli życia pełnego pasji, a jeśli o mnie chodzi, to można więcej przeczytać na blogu anaruk.pl albo na Facebooku, jeżeli wpiszemy w facebook.com, to po ukośniku anarukblog, tam będzie więcej informacji, także też informacji o tym, czym się zajmuję i jak mogę być może pomóc tobie, drogi słuchaczu, więc zapraszam tam. No i dziękuję Andrzeju za rozmowę. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać na koniec, żeby wybrzmiało?
Chyba powiedzieliśmy wszystko, jeszcze więcej informacji, że chcesz jakichś darmowych informacji z różnych dziedzin biznesu, rozwoju osobistego i duchowości, to zapraszam na moją stronę andrzejburzyński.pl.
W takim razie dziękujemy. To była druga część naszej rozmowy na temat życia szkoleniowca. Dzięki.
Dzięki.